11:11 Łukaszenkowski, witam Państwa bardzo serdecznie w to piękne, słoneczne przedpołudnie. To najlepszy moment, aby zobaczyć, co słychać w świecie, a dokładnie w Unii Europejskiej. Przy telefonie Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie.
Zanim do spraw naprawdę ważnych przejdziemy, to sprawa, która kiedyś być może byłaby bardzo ważnym newsem, dzisiaj gdzieś przemknie między serwisami, a mianowicie TSUE, ten już trochę zapomniany w Polsce Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydał dzisiaj decyzję, że Polska jest zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinujących sędziów. Jak ten werdykt komentować, panie pośle?
To groteska w sytuacji, gdy Polska, polskie władze, polskie służby, polskie dojrzałe, mądre społeczeństwo, a jesteśmy wszyscy na froncie walki z pandemią, największą zarazą i największym wyzwaniem dla naszego kraju po II wojnie światowej, instytucja europejska pokazuje, że ma zupełnie inną hierarchię ważności niż Polacy i inni Europejczycy. W sytuacji, gdy umierają tysiące ludzi w Europie, gdy ta pandemia się rozszerza, ta instytucja unijna pokazuje, że ma priorytety zupełnie inne niż właśnie ludzie. Ludzie, którzy utrzymują ze swoich podatków tę właśnie instytucję w Luksemburgu. Muszę powiedzieć, że ja się nie dziwię potem, że przewodnicząca Komisji Europejskiej pani Ursula von der Leyen przeprasza za brak działań Unii Europejskiej w pierwszych tygodniach pandemii, że Sigmar Gabriel, wicekanclerz Niemiec przez 4 lata, a potem jeszcze szef resortów spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, socjalista zresztą, mówi, cytuję, Unia kompletnie nie zdała egzaminu, koniec cytatu, w kontekście pandemii. No właśnie dlatego, że te instytucje unijne zajmują się jakimiś rzeczami, które naprawdę są dzisiaj, w sytuacji, gdy umierają ludzie, gdy tysiące ludzi walczy o życie kolejnych tysięcy, są naprawdę mało istotne, jeżeli dzisiaj we Włoszech, w tych Włoszech, gdzie Unia nie pomogła i za co przepraszała pani przewodnicząca Komisji Europejskiej, poparcie dla Unii jest na rekordowo niskim poziomie 30%, czyli mniej niż co trzeci Włoch jest za tym, żeby Italia była w Unii dalej. To właśnie z tego wynika, z tego całkowitego lekceważenia tego, czym żyją ludzie i z jakiego powodu umierają, i takiej arogancji, unijnej arogancji. Ten wyrok, ten werdykt podjęty w czasie, kiedy toczymy walkę o przetrwanie, także jako Europa, jest pokazaniem właśnie takiej arogancji i kompletnego rozwinięcia się z oczekiwaniami Polaków, a więc Europejczyków.
Pytanie, to jeszcze ostatnie pytanie o ten werdykt. On jakoś zamyka, utrudnia kwestię reformy wymiaru sprawiedliwości. W ogóle polski rząd jeszcze się interesuje tym, co się dzieje i w TSUE, i w polskim wymiarze sprawiedliwości.
Ja nie wiem, jak zareaguje pan na to, że polski rząd.
Myśmy jest pan obiecali, prominentnym politykiem partii rządzącej, było, nie było.
Tak, myśmy obiecali coś naszym obywatelom. Obiecaliśmy zamianę wymiaru niesprawiedliwości na wymiar sprawiedliwości. Myśmy obiecali nie taką kosmetykę, tylko realną reformę, realną, dobrą zmianę. I wiem, że są rzucane nam kłody pod nogi i ulica, i zagranica, ale myślę, że rząd będzie konsekwentnie tę reformę realizował. Nie wiem, jaka będzie formalna odpowiedź, kiedy ona nastąpi, a na pewno nastąpi. Natomiast no, jeszcze raz podkreślam, jeżeli dzisiaj widzimy, jak wielu euroralistów staje się eurosceptykami i jak wielu euroentuzjastów, socjalistów, liberałów staje się euroralistami, to właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że instytucje unijne po prostu patrzą na Polaków, Włochów, Hiszpanów, Francuzów, Belgów, inne nacje wysokości 20 piętra i w ogóle nie żyją tym, czym żyją ludzie, którzy tę Unię Europejską utrzymują.
Panie pośle, przy telefonie Ryszard Czarnecki, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Kwestie związane z przyszłością Unii Europejskiej, bo zdaje się, że ten kryzys coraz bardziej pokazuje słabości wspólnoty. Rysują się, mówiąc bardzo ogólnie, dwa fronty. Jeden mniej Unii Europejskiej, drugi więcej. To nie jest nowy spór. To jest spór tak stary jak sama Unia Europejska, ale jak ta pandemia wpłynie na linię sporu w Unii Europejskiej między tymi dwoma opcjami.
To prawda. Ten spór był niemalże zawsze. Tyle, że on w tej chwili nabiera zupełnie innych kształtów. To znaczy, to nie jest spór natury ideowej tylko. Tu toczy się walka o życie. Brak reakcji instytucji unijnych, niedostrzeganie problemów tych krajów, tych społeczeństw, które zostały dotknięte w sposób szczególny pandemią na samym początku, powoduje, że odpowiednie gazety wyborczej we Włoszech, czyli La Repubblica, takie pismo, dziennik bardzo liberalny, wręcz wprost atakuje Unię za brak reakcji. Włoski minister spraw zagranicznych, ludzi Di Maio, po tym jak Chiny przysłały pomoc, mówi: wreszcie Włochy nie są same, pokazując, że były same, bo Unia nie pomagała. Już cytowałem czołowego niemieckiego socjalistę, który mówił, Zygmara Gabriela, który mówił, że Unia kompletnie nie zdała egzaminu. Jego rodaczka, przewodnicząca Komisji Europejskiej, przeprasza Unię, a więc kto to robi? To czynią politycy, którzy, czy też osoby życia publicznego, socjaliści, chadecy, liberałowie, a więc ten europejski mainstream, przedstawiciele tych formacji, które stanowiły różne skrzydła, różne odcienie, ale tego obozu euroentuzjastów, tych, którzy modlili się do Unii Europejskiej jak do Matki Boskiej. I w moim przekonaniu tutaj nastąpią bardzo głębokie przewartościowania. Zapewne będą one również, chociaż w tej chwili nawet nie jestem co tego rozważać, będą również widoczne w wyborach w krajach w Europie Zachodniej, gdzie ten nut eurorealistyczny, taki zdroworozsądkowy, pewnie bardzo zyska.
To jest właśnie pytanie, bo słyszymy wypowiedzi i z Włoch, i z Hiszpanii. Tam rząd socjalistyczno, nieomal komunistyczny, bo partii socjalistycznej z partią Podemos, znacznie bardziej na lewo niż tradycyjna europejska lewica, mówi, że albo nowy plan Marshalla, albo w zasadzie Unia przestaje mieć sens. Pedro Sanchez, premier Hiszpanii, socjalista, coraz krytyczniej się o Brukseli wypowiada. Czy to jest tak, że pandemia może nie tylko pochłonąć tysiące, dziesiątki tysięcy być może ofiar śmiertelnych, to już na pewno, a być może setki tysięcy ofiar, ale także pochłonąć Unię Europejską jako wspólnotę?
Jesteśmy jako Unia być może przed największym wyzwaniem od czasów Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, od czasów traktatów rzymskich, a więc od ponad 60 lat. A zwracam uwagę, że dzisiaj eurorealizm, eurosceptycyzm jedno ma imię. Pan wspomniał o Podemos, o hiszpańskich socjalistach partii rządzącej tym krajem. Możemy dodać rządzącą przez dwie kadencje Grecją Syrizę. To nie jest tylko tak, jak często w Polsce myślimy, eurosceptycy, euronegatywiści to prawica narodowa. Nie. To także lewica, przypomnę, że Norwegia w 1994 roku miała referendum w kwestii wejścia do Unii Europejskiej, które zostało wygrane przez przeciwników wejścia. Dzięki czemu? Dzięki wielkiej akcji na nie lewicowych związków zawodowych w Norwegii, tak? Więc to jakby pokazuje, że rzeczywiście to jest taka klisza, którą trzeba odrzucić, że tylko patrzą na ręce w sposób szczególny Brukseli, patrzą z dystansem, nawet czasem z niechęcią czy sceptycyzmem, czy wręcz negują omnipotencję Unii. Ludzie, którzy są zwolennikami Europy Ojczyzn, Europy Narodów, ci, którzy się studiują na prawo centrum. Nie, także ludzie lewicy też już mają dosyć Unii, która jest nieczuła, niewrażliwa, nie reaguje, a jeśli reaguje, to w sposób bardzo spóźniony, która jest pełna hipokryzją, takimi double standards, podobnymi standardami. Myślę, że to jest coraz bardziej widoczne, że ten król jest nagi, tak? I tutaj polityczna poprawność cały czas kazała mówić, że on ma szaty, ale coraz więcej polityków, także z lewicy, mówi: król jest nagi.
To jeszcze zapytam się o ten wymiar polityk europejskich, bo w Polsce na przykład najbardziej nacenzurowanym jest Nowy Zielony Ład i ta forsowna droga do dekarbonizacji i szybkiej, czasami bardzo kosztownej transformacji energetycznej. Jak inne kraje postrzegają Unię Europejską, gdzie na przykład Włosi, Hiszpanie, Francuzi widzieliby niezbędną reformę także tych obszarów, które pokazała pandemia, że są trudne do utrzymania?
Oczywiście, no, jest też także szereg krajów rządzonych przez socjalistów lewicę, którzy, lub też partie lewicowe, które są w opozycji, które podkreślają, że Europa, Unia Europejska jest za mało socjalna. Tutaj te pretensje mają bardzo, są zróżnicowane, mają bardzo różny charakter, ale mam wrażenie, że głównym problemem Unii są dwie rzeczy. Po pierwsze, odejście od zasady konsensusu w sprawach najważniejszych. Przecież spory w Wspólnocie Węgla i Stali, w EWG były zawsze, jako historyk integracji europejskiej, przypomnę taki niebywały ostry spór o kwestie dotacji na rolnictwo, wspólna polityka rolna, gdzie Francja była przeciwko wszystkim innym, ale dzięki temu, że był konsensus, udało się wówczas pracować jedno stanowisko, jakąś formę kompromisu. Dzisiaj tego nie ma, dzisiaj to poszło w kierunku głosowania większościowego, w związku z tym szereg krajów ma poczucie, że jest przegłosowywanych, że ich interesy, takie fundamentalne interesy, nie są traktowane poważnie, że są ogrywane przez kraje największe i najbogatsze, przez te dwa motory Unii Europejskiej. Jeżeli Lechiger ostatnio daje przeciek z obrad Komisji Europejskiej, która zagroziła sankcjami po to, żeby Berlin i Paryż zmusić do tego, żeby puściły pomoc medyczną dla Italii, to pokazuje rzeczywisty kryzys poczucia wspólnoty. Ta solidarność europejska, o której się tyle mówi, ona jest bardzo takim wygodnym instrumentem, kiedy Niemcy, czy Francja, czy inne kraje chcą zmusić Polskę, Węgry, Czechy do tego, żebyśmy przyjęli imigrantów spoza Europy, głównie muzułmanów, to wtedy się mówi o solidarności europejskiej, ale na co dzień w praktyce, w realu, to pojęcie, ta praktyka solidarności europejskiej nie istnieje. I to pokazują te głosowania większościowe, a nie na zasadzie konsensusu. To jest pierwszy, główny problem. No, drugi problem to wydaje mi się, że jednak taki cały czas istniejący, pogłębiający się podział na Europę A i Europę B, Europę założycieli i tych państw, które dołączały w latach późniejszych, w zeszłym wieku, do EWG, do Unii, i Europę B, tą mniej zamożną, która nie miała planu Marshalla po II wojnie światowej, która była w obozie komunistycznym. Te podziały istnieją i ta taka pewna arogancja wobec krajów naszego regionu, no jest bardzo widoczne. To są dwa główne problemy Unii w tym momencie, w moim przekonaniu.
To jeszcze ostatnie pytanie, ostatni temat o Wielką Brytanię, kraj, z którym pan jest szczególnie związany. Boris Johnson w szpitalu, zdaje się, że stan się poprawia, że nie trzeba było podłączać premiera pod respirator. Przynajmniej ja mam taką wiedzę na stan obecny. Jak wygląda Wielka Brytania w czasie kryzysu pandemii?
Życzę premierowi Jej Królewskiej Mości zdrowia, to najważniejsze. No, trudno go krytykować teraz, ale chyba trzeba, bo jednak on przyjął, okazało się, podobnie ja go znam, jeszcze czas, kiedy był burmistrzem Londynu, lubię go, cenię i ściskam za niego kciuki, jak partia turystów szła po wygraną do Izby Gmin. Natomiast on popełnił ten sam błąd, co prezydent Trump, którego też szanuję, i byłem na jego zaprzysiężeniu i mam nadzieję, że wygrają republikanie wybory, ale obaj nie docenili pandemii, obaj uznali economy first, że najpierw gospodarka, a ludzie sobie jakoś poradzą. Polskie władze uznały inaczej i okazało się, że to jest metoda, tą, którą przyjęły polskie władze, jest bardziej skuteczna, bo w ten sposób potrafiliśmy ochronić w dużo większym stopniu niż Brytyjczycy, Amerykanie, ale także oczywiście Hiszpanie, Włosi, Niemcy, Francuzi, Belgowie, Holendrzy i tak dalej, Szwajcarzy. Potrafiliśmy dużo lepiej ochronić życie i zdrowie Polaków. To zresztą widać z tych codziennych codziennie podawanych w statystykach WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, no Wielka Brytania teraz płaci wysoką bardzo cenę za ten taki swoisty liberalizm, za ten luz, na to mówienie, że gospodarka musi się toczyć, a ludzie się jakoś ochronią, czy przyzwyczają, przechorują i będzie dobrze. No w tej chwili brytyjskie władze za ten błąd płacą bardzo wysoką cenę, no także cenę zdrowia brytyjskiego premiera, któremu życzę powrotu na 10 Downing Street do siedziby premiera. Powiem tylko tyle, że rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której w Wielkiej Brytanii w tej chwili zmarło, przeszło 55 tysięcy ludzi zachorowało, a zmarło blisko 6200 osób. To jest absolutna czołówka światowa.
Powiedział Ryszard Czarnecki, europoseł. Smutne to są informacje, smutne to są rozmowy w czasach pandemii. Zobaczymy, jak ona wpłynie i na naszą gospodarkę, i na Unię Europejską jako strukturę międzynarodową czy ponadnarodową. Panie pośle, dziękuję bardzo i proszę wracać.
Ja dziękuję,
proszę.
Kłaniam się.
I do usłyszenia. Wracać do obrad Parlamentu Europejskiego, bo on też pracuje.
Proszę.
Mamy godzinę 11.
Wkrótce będziesz mógł kontynuować rozmowę.
Godzinę 11:27.